Wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Słowo Boże przeczytam z pierwszego listu do Koryntian, rozdział 7, wersety od 29 do 31. A to powiadam, bracia i siostry, czas, który pozostał, jest krótki. Dopóki jednak trwa, winni również ci, którzy mają żony, żyć tak, jakby ich nie mieli. A ci, którzy płaczą, jakby nie płakali. A ci, którzy się weselą, jakby się nie weselili. A ci, którzy kupują, jakby nic nie posiadali. A ci, którzy używają tego świata, jakby go nie używali. Przemija bowiem kształt tego świata. Dobry Boże, prosimy Cię, żebyś nas teraz nastroił na Twoje słowo. Żebyśmy byli podatni, żeby nasze serca były wrażliwe na to, co chcesz powiedzieć. Żebyś usuwał wszelkie przeszkody, które będą tarasować drogę Twojego Słowa do nas. Żebyś dał Ducha Świętego i właściwe rozumienie tego, o czym będziesz mówił. Żebyś użył wszystkiego, co tylko mamy do dyspozycji, żeby Twoje imię było uwielbione. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Kiedy przeczytałem sobie ten fragment za pierwszym razem, czytałem cały 7 rozdział pierwszego listu do Koryntian, to powiedziałem, że pomyślałem, że to jest bardzo fajny tekst, tylko w bardzo dziwnym kontekście. Dlatego, że ten 7 rozdział pierwszego listu do Koryntian to jest taki rozdział, w którym Paweł podejmuje taką tematykę damsko-męską i przekazuje bardzo ciekawą perspektywę chociażby na życie małżeńskie. Zresztą on niby zaleca, że dobrze jest, jak człowiek pozostanie singlem, ale z drugiej strony mówi, że lepiej jest wstąpić w związek małżeński niż gorzeć. Wreszcie dochodzi do takiego wniosku, że jeśli już ktoś się ożenił, wyszedł za mąż, to nie zgrzeszył, ale tacy ludzie będą mieli doczesne problemy. I tak sobie myślę, że właśnie te słowa apostoła Pawła z 7 rozdziału pierwszego listu do Koryntian często są takim podłożem czy powodem jakichś różnych naszych mniej lub bardziej poważnych żartów dotyczących życia małżeńskiego, dotyczących generalnie relacji damsko-męskich. Ale nagle w 30, a w zasadzie w 29 wersecie Paweł przerywa trochę te swoje rozważania damsko-męskie i wprowadza taki wątek eschatologiczny, taki dotyczący czasów ostatecznych, takiego życia szerszego niż to, co mamy tutaj na ziemi. I mówi, że czas, który pozostał, jest krótki. Pytanie, co miał na myśli? Czas do czego? Co ma nastać lub co miało nastać? Oczywiście to się nam kojarzy z powtórnym przyjściem Jezusa i wiemy, że generalnie nikt nie zna dnia ani godziny, kiedy Jezus przyjdzie. Ale Paweł to troszkę doprecyzowuje i mówi, że ten czas, który pozostał, jest krótki, czy uległ skróceniu. No i tu znowu możemy zapytać, no jeśli jest krótki, jeśli został skrócony, no to apostole Pawle, powiedz nam, ile to go tak naprawdę zostało. Podaj nam jakąś liczbę dni, lat, może dekad, może wieków. W końcu można zadać inne pytanie. Co tak nagle Pawła wzięło na takie rozważania w środku tego fragmentu, który dotyczy tak naprawdę spraw obyczajowych? Spróbujmy sobie w oparciu o ten tekst odpowiedzieć na te pytania. O co chodzi z tym czasem? Co to znaczy, że on jest krótki? I dlaczego akurat w tym miejscu 7 rozdziału Paweł o tym wszystkim pisze? Zacznijmy od tego pojęcia czasu. W Biblii generalnie występują przynajmniej dwa określenia na czas. Pierwsze z nich to jest greckie słowo chronos. I tutaj ten chronos, od tego zresztą pochodzi nasze określenie chronologia, którym próbujemy określać, co było najpierw, co było później. To greckie chronos to jest bardzo ogólne określenie czasu. To jest po prostu jakaś jednostka, która określa, jak długo coś trwa. I chronos jest tutaj pojmowany przede wszystkim ilościowo. tyle a tyle sekund, tyle a tyle godzin, tyle a tyle dni i tak dalej, i tak dalej. Ale jest jeszcze drugie określenie na czas w Biblii, to jest kairos. I tutaj kairos jest postrzegany jako czas, jako jakiś okres, ale który jest okazją, szansą albo odpowiednim momentem na wykonanie konkretnego działania. I w tym przypadku nacisk jest położony nie na ilość jakichś jednostek czasu, co właśnie na rzecz, którą jest akurat szansa na tym etapie wykonać. Czyli mamy tak chronos, który jest generalnie upływającym czasem i kairos, który jest szansą na konkretne działanie. I teraz tak, gdyby Paweł mówił o tym pierwszym stwierdzeniu czasowym, czyli o chronosie, to rzeczywiście moglibyśmy go zapytać, Pawle, no to ile pozostało tych sekund? Podaj nam jakąś konkretną liczbę. Skoro jest krótki, powiedz nam jak krótki. Ale Paweł nie mówi o chronosie, tylko Paweł mówi o tym drugim określeniu, kairos. Czyli pozostała już tylko niewielka czy mała szansa na wykonanie konkretnych rzeczy. To nie jest teraz istotne, ile tych sekund byśmy naliczyli. Nie jest istotne, jak sobie zmierzymy ten okres. Jest istotne, co w tym czasie zrobimy. To określenie czasu nie tyle dotyczy sekund, co dotyczy właściwego działania. I idąc dalej tym tropem, możemy zapytać, no dobrze, jeśli mamy działać we właściwy sposób, robić odpowiednie rzeczy, to co to tak naprawdę znaczy, że ten czas uległ skróceniu, czy jest krótki? I tutaj pojawia się kolejne bardzo ciekawe greckie słowo od takiego czasownika sustello, skracać czy zwijać żagiel. I muszę powiedzieć, że tutaj widać bardzo wyraźnie, jaką Paweł miał umiejętność dostosowywania swojego przekazu języka, nawet poszczególnych słów do odbiorców. Dlatego, że to jest określenie z zakresu żeglarstwa. A Koryntianie, Korynt generalnie był miastem portowym, który leżał i leży do tej pory nad Zatoką Koryncką. I myślę, że Koryntianie, nawet chrześcijanie, członkowie tego zboru mieli niejednokrotnie okazję oglądać, jak do portu przybijają okręty. Początkowo płynęły może na pełnych żaglach, ale potem, kiedy przyszła kolej na to, żeby zadokować, zacumować w odpowiednim miejscu, trzeba było ten żagiel skrócić albo zwinąć całkowicie. Bo w przeciwnym razie, kiedy by wpłynęli przy pełnych żaglach, mieliby za dużą prędkość i rozbiliby się o brzeg. Nie trafiliby w punkt, do którego zmierzają. I Paweł mówi, zobaczcie, czas czy zarządzanie tym czasem polega właśnie między innymi na umiejętnym skracaniu czy dostosowaniu tego żagla. Po to, żeby w najlepszy sposób ustawić się do wiejącego wiatru, żeby wykorzystać go tak, żeby płynąć w odpowiednim kierunku i dotrzeć do odpowiedniego miejsca. I teraz wybierając życie z Bogiem, godzisz się, czy przyjmujesz taką prostą zasadę, że to, czego dokonujesz tutaj na ziemi, wpływa w jakiś sposób na to, co stanie się z tobą w wieczności. Nie chcę tu teraz wchodzić w szczegóły i dywagować, jak wielki wpływ mamy na nasz przyszły los. I od czego zależy tak naprawdę zbawienie? Bo to jest w większości Boża łaska. Tutaj nie przypisywałbym jakiejś naszej wielkiej zasługi, jeśli chodzi o zbawienie. Ale to, jak żyjemy tutaj, naprawdę ma wpływ na nasze doczesne życie i nasze życie przyszłe. Jest wiele miejsc biblijnych, które o tym mówią. I teraz to, w jaki sposób my się ustawimy, jak wykorzystamy ten czas, będzie miało swoje konkretne konsekwencje. To znaczy, że trzeba być bardzo precyzyjnym w ustawieniu tego duchowego żagla. Że czasem trzeba będzie go skrócić, tak żeby wykorzystać właściwie okoliczności. Żeby wykorzystać szansę na konkretne działanie. Żeby rozpoznać w ogóle właściwy czas, podejmować właściwe decyzje. I między innymi dlatego ten wątek pojawia się w tym 7 rozdziale, gdzie jest mowa o sprawach damsko-męskich. Dlatego, że małżeństwo, związki, rodzina to jest ogromna część naszego życia. Tego się nie da ukryć. To jest też taka sfera naszego życia, która jest bardzo podatna i wrażliwa na błędy. Błędy, które potrafią mocno rzutować na naszą przyszłość. Zwróćmy uwagę na kilka takich aspektów. współżycie przed ślubem. Jak bardzo jest to w stanie zaważyć na nasze późniejsze losy. To przed Bogiem nas nie przekreśli. To nie spowoduje życiowej katastrofy od razu. Ale jak bardzo błędy w tym zakresie są w stanie skomplikować nam życie. Jak bardzo na nasze życie wpływa małżeństwo, które jest zawarte w nieodpowiednim czasie z nieodpowiednią osobą. Jak bardzo wpływają na nasze życie jakieś zaniedbania względem rodziny. Męża względem żony, żony względem męża, rodziców względem dzieci i tak dalej. Jak bardzo na życie wpływa rozwód. Ile to wszystko kosztuje wysiłku, żeby potem to poskładać. Żeby nasze życie odzyskało sens, radość i wreszcie, żebyśmy nie zajmowali się w życiu tylko i wyłącznie sobą, ale mieli właśnie czas na to, o czym pisze Paweł w tym 7 rozdziale, na Boga. Bo Paweł w żadnym razie nie chce nam tu obrzydzić życia małżeńskiego, życia rodzinnego, ale jest świadomy odpowiedzialności i tego, że my dysponujemy tylko ograniczonymi zasobami. Możemy je przekierowywać na odpowiednie rzeczy i kiedyś ich braknie. Mało tego, Paweł jest świadomy, że Koryntianie, żyjąc w pogańskim świecie, byli ludźmi, którzy koncentrowali się nie na relacji z Bogiem, ale właśnie na relacjach międzyludzkich, towarzyskich, seksualnych, małżeńskich i wielu, wielu innych. I dlatego w zasadzie pośrodku tego rozważania o życiu rodzinnym zwraca uwagę na najważniejszą rzecz. Pomyśl o Bogu, pomyśl, jak wykorzystujesz czas, pomyśl, na co zużywasz swoje siły. Pomyśl, czym się w życiu zajmujesz. I mało tego, Paweł nie tylko zachęca do pomyślenia o tym, ale w zasadzie wzywa do stworzenia takiej świętej różnicy pomiędzy życiem chrześcijanina a życiem człowieka, który Boga nie zna. I w drugiej części tego tekstu właśnie używa pewnych stwierdzeń, które są dość zaskakujące. Ale to ma nam pomóc ustawić ten żagiel tak, żeby wykonywać właściwe rzeczy. Co mam na myśli? Zaraz po tych rozważaniach o czasie Paweł mówi, że ci, którzy mają żony, powinni żyć tak, jakby ich nie mieli. Co to oznacza? Czy to oznacza, że ludzie, którzy są w związkach małżeńskich, mają teraz troszeczkę odsunąć małżonka na drugi plan, ignorować go, zająć się innymi sprawami? Zadajmy to pytanie inaczej. Jak w świetle tej Pawłowej retoryki 7 rozdziału mają żyć ci, którzy nie mają partnera? Myślę, że 32 werset, czyli werset, który jest zaraz po tym tekście kazalnym, dobrze to tłumaczy. Chcę, abyście byli wolni od trosk. Kto nie ma żony, troszczy się o sprawy pańskie, o to, jakby się Panu podobać. I potem Paweł to powtarza, kto nie ma męża, kobieta, która nie ma męża, też troszczy się o to, jakby się Panu podobać, a nie swojemu partnerowi. Czyli zaraz na początku Paweł mówi, to teraz pomyśl, jeśli masz odpowiednio wykorzystywać czas, czy jesteś w stanie przyznać Panu Bogu priorytet. I to brzmi drastycznie. Dlatego, że my jesteśmy przekonani o tym, że Pan Bóg, kiedy wymaga od nas pewnych rzeczy, nigdy nie będzie chciał, żebyśmy podjęli decyzję, która miałaby w jakikolwiek sposób uderzyć w komfort naszego życia albo w nasze życie rodzinne. Ale tutaj bardzo wyraźnie Paweł pisze, że ci, którzy mają rodziny, ceniąc to życie rodzinne, ceniąc swojego współmałżonka, i tak mają dla Pana żyć tak, jakby byli zobowiązani tylko Panu Bogu. Czy tylko mnie się to wydaje drastyczne? Bo mnie się wydaje właśnie, że do tej pory się wydawało, że to tak powinno być idealnie dzielone, żeby jednego nie zaniedbać i drugiego nie przepuścić. Ale to stwierdzenie Pawła to jest takie stwierdzenie trochę albo-albo. Idźmy dalej, żebyśmy lepiej zrozumieli tą Pawłową retorykę. Ci, którzy płaczą, mają żyć tak, jakby nie płakali. a ci, którzy się weselą, jakby się nie weselili. I popatrzcie, o ile Paweł tutaj do tej pory poruszał kwestię naszego życia relacyjnego w relacji z drugim człowiekiem, o tyle teraz przechodzi na emocje, na taki świat uczuć. I mówi, że ci, którzy płaczą, mają żyć tak, jakby nie płakali. To znaczy łzy tutaj są rozumiane jako taki ogólny wyraz smutku związany z różnymi okolicznościami, które nas w życiu spotykają. Cierpimy, zostaliśmy zranieni, płaczemy, smucimy się. I tacy ludzie mają żyć tak, jakby to w ogóle nie miało w ich życiu miejsca. Dlaczego? No właśnie, kontekstem jest ten krótki czas. I Paweł tutaj odwołuje się też do tego, co Pan Jezus poszedł przygotować. W objawieniu Jana Pan Jezus powiedział, że to będzie takie miejsce, gdzie nie będzie już żadnych łez, smutku, płaczu. Nie będzie tego wszystkiego, co jest dla nas trudne. I to jest generalnie znany mechanizm. Myślę, że nie jeden raz słyszeliście, że my mamy żyć nadzieją na to, że kiedyś będzie pięknie. I ta nadzieja, że kiedyś będzie pięknie, ma nam w codziennym życiu pomagać przechodzić trudności. Zgadzacie się z tym, że tak jest? Czy działa to w waszym życiu? Czy kiedy przychodzi coś tragicznego, to mówicie sobie, a tam w niebie będzie fajnie. Nie zawsze to tak działa. Myślę, że Paweł miał też świadomość, że Koryntianie mieli z tym problemy. Zwłaszcza kiedy przeszli na chrześcijaństwo, wtedy ich życie się skomplikowało, wtedy tych problemów się namnożyło. Perspektywa wieczności i tego, że czas generalnie się skrócił i że Jezus przyjdzie powtórnie, ma nam pomagać przezwyciężać trudności. Albo przynajmniej mamy się zastanowić, czy warto pewnymi rzeczami tak bardzo się przejmować. Bardzo szorstka nauka. Aż dziwnie mi się to mówi. Podobna sytuacja. Ci, którzy się weselą, mają żyć tak, jakby się nie weselili. Oczywiście Paweł ma tu na myśli radość z takich ziemskich rzeczy. Wiemy, że smutki przeminą i że przyjdzie świat, który tych smutków nie będzie miał i to ma nas pokrzepiać. Ale czy uświadamiacie sobie też, że twoje największe źródło ziemskiej radości również przeminie? Albo inaczej, czy gdy uświadomisz sobie, że twoja największa radość tutaj na ziemi przeminie, to w dalszym ciągu czekasz na niebo? Jasne, łatwo jest czekać na niebo, ponieważ przyniesie kres smutkom. Ale czy równie łatwo jest czekać na niebo, kiedy dowiadujemy się, że największe nasze życiowe radości również nie będą miały w tym niebie znaczenia? Zajmujemy się wieloma rzeczami. Jesteśmy dumni z tego, co osiągnęliśmy. Jesteśmy dumni z dziećmi, może z nagromadzonych oszczędności, może z tego, co dokonaliśmy zawodowo, może z uznania, którym się cieszymy w zborze, na zewnątrz. Może cieszymy się z domu, który wybudowaliśmy. To również w niebie nie będzie miało żadnego znaczenia. Tego również do nieba nie weźmiemy. Te ziemskie radości też przeminą. Nasz ziemski dorobek też przeminie. Czy w związku z tym równie mocno chcemy dostać się do tego nieba? To jest takie pytanie do przemyślenia. Wreszcie Paweł mówi, ci, którzy kupują, powinni żyć tak, jakby nic nie posiadali. Ci, którzy używają tego świata, jakby go nie używali. Za kupowaniem kryje się władza do ustalania własności nad danymi przedmiotami. Kupujący to po prostu ludzie, którzy byli zdolni do tego, żeby wyłożyć jakiś majątek i wejść w posiadanie jakiegoś dobra, którym mogli zarządzać, bo byli właścicielami tego dobra. Mogli go też kontrolować. To mogło tworzyć generalnie jakiś ich system wartości, jakiś status społeczny. Ludzie, którzy mogli kupić, wiele znaczyli. Zresztą tak jest też dzisiaj. Jaki jest nasz stosunek do nabywania, posiadania i używania? Czy ostatnio się nad tym zastanawiałem, zwłaszcza, że u nas w rodzinie funkcjonuje taka opowieść o tym, jak dziadek, który pochodził z Malinki, w latach, nie wiem, z 50, może 60 lat temu, chciał wybudować dom. I historia dotyczy tego, jak jechał takim wehikułem, nie wiem, czy jest wam znany taki wehikuł jak dzik. Jechał dzikiem z Malinki do Czechowic, żeby kupić pustaki na ten dom. I oczywiście my dzisiaj zadajemy pytanie, ile to trwało, jak on za to zapłacił, ile był w stanie załadować, ile jechał z powrotem, ile kursów w ogóle musiał zrobić. Ale tak wyglądało wtedy nabywanie najprostszego chyba materiału budowlanego. Dzisiaj to jest 100 razy prostsze. Dzisiaj 5 razy klikając jestem w stanie sobie sprowadzić jakąś elektronikę z Chin. I wcale nie drogo. I ta władza nad nabywaniem, nad posiadaniem jest jeszcze większa niż była. Ale ludzie, z którymi rozmawiam, szczególnie ci starsi, mają taką refleksję, że kiedyś to nic nie było, a człowiek wszystko miał. A teraz wszystko jest, a człowiekowi furt wszystkiego brakuje. No i właśnie, Paweł, tu każe się zastanowić, jaki jest twój stosunek do posiadanych rzeczy? Bo kilka słów przypomina tą brutalną prawdę. Kształt tego świata przemija. I twoje relacje przeminą. I twoje emocje i uczucia przeminą. I to, co posiadasz, nie będzie miało żadnego znaczenia. Jeśli więc wykorzystujesz ten krótki czas i tak ustawiasz żagiel, żeby tego wszystkiego się nachapać, to wiedz, że to jest stracony czas. Bo to wszystko przeminie. Jasne. Paweł był szczególnym człowiekiem. Potrafił żyć bardzo ascetycznie. Jestem nawet przekonany, tak jak ja to rozumiem, że Pan Bóg wie, że my wielu rzeczy potrzebujemy. Że nie możemy teraz tego wszystkiego zburzyć, rozdać, wydać i żyć sobie szczęśliwie, bez żadnych problemów. To nie o to chodzi. Ale Paweł mówi, może trzeba teraz skrócić żagiel. Może trzeba troszeczkę skorygować kurs. Może trzeba się skupić na właściwych elementach. Może trzeba zrewidować nasze wartości, nawet jeśli dotyczą pozornie dobrych rzeczy, jak życie rodzinne, jak życie emocjonalne, uczuciowe, jak najbardziej niezbędne rzeczy do życia. Przemyśl, ile temu poświęcasz czasu, jak bardzo się w to angażujesz, jak bardzo się tym martwisz. I może wtedy, kiedy przypomnisz sobie, że kształt tego świata przemija, ale to przyszłe życie, ten przyszły świat nabiera kształtu. Może będzie jakoś łatwiej. Zresztą tego wszystkiego nam życzę. Bo wszystko przemija, ale Pan Bóg jest cały czas ten sam. I wszystko się kończy, ale Jego słowo nigdy nie ulegnie zniszczeniu. Amen. Módlmy się. Drogi Panie, Twoje słowo bywa często dezorientujące. Często w Twoim słowie zwracasz uwagę naprawdę na takie drobne niuanse, na detale. Ale tak jak powiedziałeś przez proroka Michała, Ty nam oznajmiłeś, czego od nas oczekujesz. Ty nam dałeś i powiedziałeś wszystko, czego potrzebujemy, żeby wiedzieć, jak sobie w życiu radzić, co jest cenne, co się Tobie podoba, co jest nam potrzebne i na co możemy sobie pozwolić, ale co też nas wyniszcza, co nas od Ciebie odciąga. I Panie, te wszystkie dobre rzeczy, które mamy, przyznajemy, że też pochodzą z Twojej łaski. To, że mamy rodziny, to, że czujemy się kochani, akceptowani. To, że mamy innych ludzi, z którymi możemy się spotkać, porozmawiać. Jesteśmy dla nich ważni, oni są ważni dla nas. To wszystko, co udało nam się dzięki Tobie zdobyć, też pracą naszych rąk. To jest ważne. Ale dzisiaj mówisz o tym, co jest ważniejsze. I wzywasz nie do kompromisów, ale często do radykalnych zmian. I chcemy Cię, Panie, w autorytecie tego słowa, które rozważaliśmy, i w mocy Ducha Świętego też poprosić o to, żebyś dał nam rozeznanie, gdzie w naszym życiu przesadzamy, gdzie musimy swoją postawę przemyśleć, zrewidować, gdzie zależy nam na tym, żeby mieć, a gdzie zależy nam na tym, żeby być z Tobą. I Panie, nie chcemy, żeby jakakolwiek rzecz tutaj na ziemi zaważyła o naszej przyszłości z Tobą. To jest dla nas zbyt ważne, zbyt cenne. Zbyt wiele mamy do stracenia, żeby cokolwiek tutaj na ziemi, przez tą chwilę, którą tutaj jesteśmy, sprawiło, że przepadnie nam coś najpiękniejszego i najcudowniejszego, co dla nas przygotowałeś. Ucz nas tego, co to znaczy przydzielać Ci priorytet w naszym życiu. Ucz nas tego, co to znaczy wszystko Tobie oddawać. Ucz nas tego, co to znaczy uznawać Ciebie za najważniejszego. Bo my tej nauki bardzo potrzebujemy. Bo żyjąc w tym świecie, łatwiej nam jest przyjąć zasady tego świata niż Twoje. Panie, spraw, żebyśmy do naszego serca świata nie wpuszczali. Żeby to nie świat kształtował właśnie to nasze wewnętrzne serce, które należy do Ciebie. Ale też pomagaj nam, żeby to ukształtowane przez Ciebie serce mogło wpływać na świat, który nas otacza. Żebyśmy mogli być takimi dobrymi przykładami, dobrymi wzorcami. Żebyśmy mogli też być wsparciem dla tych, którym się nie udało, którzy popełnili błąd, którym życie się posypało, czy w sferze rodzinnej, czy w sferze uczuciowej, czy w sferze materialnej. Dziękuję Ci, Panie, że wiele osób, które tu doświadczyło jakiegoś rodzinnego dramatu, mogło odnaleźć Ciebie. Dziękuję Ci też za to, że wiele osób, które poczuło się odrzucone, że one mogły znaleźć tutaj też w Tobie przyjaciela. Dziękuję Ci też, że przez ten zbór wspierasz ludzi materialnie, finansowo. Szczególnie dziękuję Ci tu za misję na Bieszczadach, że Ty rzeczywiście poruszasz serce i pomagasz służyć tym, co mamy. Że posyłasz ludzi. Że oni mogą w pozytywny sposób właśnie na ten świat wpływać. Panie, prosimy Cię, żebyś pobłogosławił to, w jaki sposób właśnie ustalimy swój duchowy żagiel w naszym życiu. Prosimy Cię, żebyś Ty był sternikiem, żebyś był kapitanem, żebyś wydawał polecenia. A nam pomóż zdać się w zupełności na Twoją wolę. O to Cię proszę w imieniu Jezusa Chrystusa, w mocy Ducha Świętego. Amen. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, ten niech strzeże naszych serc, naszych myśli w Jezusie Chrystusie, naszym Panu i Zbawicielu. Amen.